Dzień dobry. To już 90. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, a witają was Adam Herte
i Adam Lange, cześć.
A dzisiaj szybciutko przejdziemy do rzeczy, bo nie przygotowałem slajdów, więc nie mamy ogłoszeń duszpasterskich, za to mamy bardzo fajnego gościa, więc zapraszamy do nas Magdę Wrzosek.
Cześć Magda.
Cześć, dobry wieczór.
Cześć.
I cześć. Cześć, i wszystkiego dobrego w nowym roku wszystkim.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Przyda nam się. Wielu nowych odcinków jeszcze poprosimy.
Żeby wam gości nie zabrakło.
O, na przykład. Chyba nam nie
gwiazdy. Najwyżej zapętlimy.
Tak. Zawsze możemy wrócić do początku kolejki. Magda, jak ty się przedstawiasz w ogóle? Jak się komuś przedstawiasz? Co o sobie mówisz, kiedy musisz powiedzieć, czym się zajmujesz, kim jesteś, co robisz w życiu?
Wiesz co? Zwykle po prostu przedstawiam się, że jestem Magda Wrzosek. Natomiast jak mam mówić o tym, co robię w życiu, to raczej mówię, gdzie pracuję, niż opowiadam o tym, czym się zajmuję. Więc teraz mówię, że pracuję w UI-u i jestem starszym konsultantem. Pół roku temu jeszcze mówiłam, że pracuję w NASK-u, w Państwowym Instytucie Badawczym. To też dodawałam, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest NASK. Natomiast jakoś tak... No nie wiem, ludzie, z którymi zawodowo mam do czynienia, to na ogół jakby wiedzieli, czym się zajmuję, więc jakby nie musiałam się za bardzo tłumaczyć, a ludzie, którzy jakby się w tych tematach nie poruszają, no to i tak tłumaczenie tego, czym się zajmuję, jakby...
Za długie jak na wstęp do rozmowy.
Tak, trochę tak, więc jakby po prostu mówiłam, gdzie pracuję raczej zawsze.
Okay. Ale dzisiaj o tym, czym się zajmowałaś i zajmujesz, też trochę porozmawiamy, więc ludzie się dowiedzą, i tak będziesz musiała o tym powiedzieć. Ale zanim do tego przejdziemy, musisz nam powiedzieć, jak wyglądał twój pierwszy kontakt z komputerem, moja droga. W sensie, czy pamiętasz to w ogóle?
Wiesz co, nie bardzo, bo znaczy, to nie było jednak jakieś na tyle jakoś, nie wiem, epokowe i epickie wydarzenie w moim życiu, żebym miała jakieś szczególne wspomnienia, natomiast pewnie po prostu to były jakieś gry, w które grałam z moim bratem, bo ja w ogóle jakoś super nie interesowałam się komputerem jako dziecko, raczej mój brat się tym interesował, a potrzebował partnera do sparingów w grach komputerowych, więc jakby przy okazji ja się też zajmowałam komputerem i grami komputerowymi razem z nim.
Ale chociaż wygrywałaś?
Nie, no co ty, jak oszukiwałam, to tak, ale też nie zawsze mi się to udawało. Nie, mój brat jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o gry komputerowe, więc...
No dobra, ale wygląda, jak czytałem twój życiorys na LinkedInie, to pomyślałem, Jezus Maria, czy już wszystko spisałem, bo chciałem policzyć, ile masz różnych ukończonych kierunków studiów, czy podstawowych, czy podyplomowych. I zacząłem to inwentaryzować, zacząłem się zastanawiać, kiedy ona na to wszystko ma czas. Ale generalnie mogłabyś nam tak w skrócie streścić swoją edukację i powiedzieć, dlaczego tak dużo różnych kierunków, tak dużo różnych studiów podyplomowych i dlaczego jeszcze na deser doktorat. I czy to wszystko tak naprawdę wpływa na to, co robisz dzisiaj i czy to jakieś takie hobby z boku, że tutaj praca, tutaj edukacja, czy to jest jakoś ze sobą powiązane, bo te kierunki tak niekoniecznie wskazują na to, co robisz zawodowo, miałem takie odczucie, przynajmniej te wcześniejsze, bo te późniejsze trochę bardziej. Gdybyś nas przeprowadziła przez tą logikę powiązania twojej edukacji z twoją pracą zawodową i wpływu jednego na drugie.
Ojej. Najprostsza odpowiedź to chyba jest taka, że ja po prostu lubię się uczyć nowych rzeczy, stąd tyle tych kierunków i też chyba nie wszystkie tam nawet wypisałam, bo już w którymś momencie jakby...
Skończyłam. Jak to nie wszystkie?
Ja się tam doliczyłem 3 magisterek, 4 podyplomówek i doktoratu. Czy tego tak. Więcej było?
Kiedy tak, no chyba po dyplomowych studiów było więcej, tam było jeszcze jakieś tam zarządzanie projektami, jakieś takie bardziej miękkie rzeczy przydatne w pracy. Natomiast, ojej, jak zacząć? No, chyba najprościej jest tak, że jak ma się 18 lat i trzeba zdecydować, co będzie się robić w życiu, no to nie wiem, może są tacy ludzie, którzy są super i jakby wiedzą, co chcą robić, jak dorosną. Ja nie wiedziałam. I na przykład w ogóle ja jeszcze w momencie, kiedy ja na przykład zdawałam maturę, to nie było tak, że zdawało się egzaminy na studia, tylko jakby matura i punkty z matury decydowały o tym, na jakie studia się można dostać. Więc tak naprawdę decyzja o tym, jakie studia będzie się podejmować, to na pewien sposób trzeba było już trochę się zdefiniować na poziomie tego ogólniaka, no bo to decydowało, jaką tą maturę będzie, z czego będą przedmioty rozszerzone i jakby całą resztę. I ja miałam profil matematyczny w liceum. Natomiast jak zdawałam maturę, to zdawałam matematyki, nie zdawałam rozszerzonej na przykład, bo stwierdziłam, że jednak chyba nie chcę się tym zajmować. I w ogóle na początku miałam taki pomysł, że w sumie to złożę papiery na studia, które wydają się ciekawe i jakby dostanę się, to jak się, gdzie się dostanę, to pójdę. Problem się zaczął wtedy, jak dostałam się na wszystkie te studia i trzeba było zdecydować. Więc moja decyzja była bardzo oparta na bardzo merytorycznych przesłankach, to znaczy po prostu przejrzałam przedmioty, które będę miała na pierwszym roku studiów i wybrałam te, które wydawały mi się najciekawsze pod tym kątem. I na przykład z tego względu wtedy w ogóle odpadło prawo, bo jak zobaczyłam przedmioty, które były na pierwszym roku studiów, to stwierdziłam, że mój Boże, jakby z całym szacunkiem do wszystkich prawników i wszyscy, którzy ukończyli te studia, może potem się zaczyna ciekawiej, ale na mnie te przedmioty na pierwszym roku zrobiły takie wrażenie, że stwierdziłam, że o nie nigdy w życiu. No i tak trafiłam na te studia, które kończyłam. I zasadniczo jakby to nie jest tak, że one mi zupełnie nie pomagają dzisiaj w pracy zawodowej, bo ja w ogóle myślę, że takie podejście do studiów pod tytułem skończę studia i będę kimś, to jest takie trochę traktowanie uczelni wyższej jak szkoła zawodowa, to nie jest szkoła zawodowa, jakby bardzo niewiele jest kierunków studiów, które w ogóle przygotowują do jakiegoś zawodu jako takiego. No, pewnie trudno jest lekarzem być, jak się nie skończy medycyny, czy prawnikiem, jak się nie skończy prawa, ale jakby pozostałe kierunki, nawet te techniczne, no to powiedzmy, to są takie, jakby to nie jest powiedziane, że jak ktoś kończy informatykę, to będzie informatykiem. I co to znaczy w ogóle być informatykiem, prawda? Więc jakby mimo tego, że teraz trochę w tych trochę uczelnie starają się zrobić z siebie szkoły zawodowe, to znaczy jak ja mam teraz kontakt z uczelniami, tworzymy tam jakieś kierunki, to tam się uzupełnia takie świetne tabelki pod tytułem absolwent będzie umiał, po skończeniu studiów absolwent będzie, jakoś się stara tego absolwenta projektować. No ja miałam zawsze takie podejście do studiów, że jakby chcę robić coś, co będzie interesujące, jakoś tam mnie będzie rozwijać. No i moje studia takie były. To znaczy ja się przez te kilka lat bardzo dobrze na nich bawiłam. Nigdy nie miałam tyle czasu, żeby zajmować się tyloma ciekawymi rzeczami, jak w czasie studiów właśnie. I tyle na przykład czytać ciekawych, interesujących książek, na które teraz już nie mam czasu po prostu. Więc jeżeli by mnie ktoś pytał, czy studia warto kończyć, to powiedziałabym, że tak, ale z takim raczej założeniem, że to nie jest szkoła zawodowa, a jakiś, nie wiem, pewnego rodzaju może ryt przejścia, to znaczy ludzie, których na przykład poznaje się na studiach, to są potem przyjaciele na całe życie, przynajmniej tak było w moim przypadku i też wiele osób, które znam, tak uważa. No i to też są bardzo fajne lata, których myślę nie warto sobie odbierać, nawet jak się tam pracuje równocześnie z tymi studiami, to jakby to jest taki okres, że nie ma się kredytu, odpowiedzialności i jakby moim zdaniem warto po prostu iść na studia z tego powodu. Natomiast jeżeli ktoś chce, podchodzi do tego tak bardzo konkretnie i sobie zakłada, że studia przygotują go do jakiegoś zawodu, no to pewnie będzie trochę rozczarowany. Bo to tak nie działa niestety, to raczej ja na przykład w czasie studiów miałam mnóstwo prac, które mi pokazały, czego nie chcę robić, jak już te studia skończę, tak? No więc ale tak.
Miałeś tyle kierunków, że musisz mieć bardzo dużo przyjaciół ze studiów.
No może nie bardzo dużo, ale trochę pewnie tak.
Bagda, a o czym pisałaś doktorat, bo to jest ciekawy temat.
Temat mojego doktoratu to była prywatyzacja bezpieczeństwa narodowego na przykładzie cyberbezpieczeństwa. Taki dokładnie był temat.
A gdybyś tak w pięciu zdaniach miała powiedzieć, co tak naprawdę kryje się pod tym tytułem?
Wiesz co, ja zaczęłam w ogóle ten doktorat pisać jakby na kanwie tego, że wtedy pracowałam jeszcze w czymś, co się nazywało Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Tak? To dzisiaj to jest Ministerstwo Cyfryzacji, a nawet właściwie KPRM już bardziej, bo to teraz przeszło pod KPRM. I zajmowałam się tam negocjacjami dyrektywy NIS i my wtedy właściwie nie mieliśmy systemu cyberbezpieczeństwa jako takiego. To znaczy on nigdzie nie był opisany, nie było aktu prawnego, który wprost by mówił, co, kto za co odpowiada. Jasne, że to nie było tak, że cyberbezpieczeństwem się nikt nie zajmował, no bo były certy, było RCB, były jakieś tam odpowiedzialności poszczególnych ministrów, natomiast jakby nie mieliśmy jasno ułożone, kto za co i dlaczego odpowiada. To miało być dopiero właśnie robione po negocjacjach dyrektywy NIS. Więc jakby ja trochę od tego zaczęłam, to znaczy zaczęłam się zastanawiać, jakby ten system mógł wyglądać, bo negocjując dyrektywę, my tam takie rzeczy właśnie trzeba było jakoś zabezpieczyć, to znaczy mniej więcej ogólne takie ramy, kto w państwie za co i na jakich zasadach ma odpowiadać. No i no w ogóle to jest problem, jeżeli tak myślimy o tym w kontekście właśnie cyberbezpieczeństwa, chociaż ja tego określenia nie lubię, tak, no bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa jako takiego, bo podmioty, od których ono zależy, to są w dużej mierze po prostu podmioty prywatne, tak, i teraz jak zmusić w cudzysłowie, nie wiem, banki, czy na przykład inne sektory, takie jak, nie wiem, energetyka, do tego, żeby stosowały jakieś zapisy, a równocześnie, żeby te zapisy nie były na tyle uciążliwe, żeby im przeszkadzały, tak? Więc tak jakby moja praca doktorska trochę się od tego zaczęło, a skończyło się na tym, że jakby no moim zdaniem to jest oczywiste, że jakby jakiś poziom partnerstwa publiczno-prywatnego, które w ogóle w Polsce się nie udaje za bardzo, na przykład nawet w budowaniu dróg jako takiej, więc dopiero mówić o cyberbezpieczeństwie, które jest dużo trudniejszym zagadnieniem, tak? To jest duże wezwanie, ale musi funkcjonować, no bo jakby żadne regulacje nie sprawią, że my będziemy super cyberbezpieczni, no bo jak się ustala progi raportowania, to one nigdy nie są idealne, tak? Jakby to, że jakiś incydent trzeba zgłosić, nie oznacza, że nagle wszyscy są bezpieczni, bo zawsze coś jest pod progiem, więc jakby ta współpraca i właśnie pomiędzy sektorami to mnie jakoś tak interesowało. A przy okazji jakby sprawdzałam, bo ja badałam w czasie doktoratu w sumie 13 różnych państw członkowskich i tego, jak one sobie radzą z tym zagadnieniem, jak te partnerstwa są budowane, dlaczego one się w jednych państwach udają, w innych się nie udają. No i jakby co można by było zrobić w Polsce, żeby może to trochę lepiej zaczęło działać. Tam zajmowałam się partnerstwami w kontekście właśnie takich partnerstw szeroko rozumianych, czyli też na przykład ISAC-ami jako takimi.
Słuchaj, no ja muszę dodać jedno pytanie do naszej wcześniej przygotowanej listy, skoro mamy tutaj fachowca i potrzebujemy inspiracji. Dlaczego partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce nie działa? Czy masz jakąś teorię na ten temat?
Wiesz co, no, z tych badań, które ja prowadziłam, to jest tak, że partnerstwo udaje się w tych państwach, gdzie jest w ogóle historia współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. A u nas niestety historia się tak potoczyła, że tego nie ma. Jakby kulturowe uwarunkowania i właśnie i polityczne są takie, jakie są. I myślę, że jak na to, to i tak bardzo dobrze sobie radzimy. Drugi powód, dla którego to się udaje, to jest taki, że to są, na przykład udaje się bardzo w małych państwach, tak, takich jak Estonia. I tutaj wszyscy zawsze podają przykład Estonii, bo oni są tacy super. No to jest nieduże państwo i jakby prosta odpowiedź, jak się rozmawia z Estończykami, dlaczego u nich to tak działa, sprowadza się do tego, bo oni wszyscy się znają. Ale to znają się na takiej zasadzie, że nie znają się tak z widzenia, tylko każdy ma każdego w książce telefonicznej. I jakby może zadzwonić, więc jak coś się dzieje, to po prostu jest poziom zaufania pomiędzy ludźmi na tyle wysoki, że to partnerstwo im wychodzi, tak? My krajem małym w realiach europejskich nie jesteśmy. Światowych może tak, ale europejskich już nie. I jakby to nie jest tak, że u nas się wszyscy znają i można zadzwonić i wszystkiego się dowiedzieć, bo wszyscy już razem kiedyś pracowali. Pewnie są tacy ludzie, co z wieloma osobami pracowali. Tutaj nie będę palcem wskazywać może. No ale, ale jakby w perspektywie całego kraju tak nie ma, więc jakby te zaszłości, to przynajmniej tak wyszło w tych moich badaniach. Tak, przy czym ja robiłam badania w 13 krajach członkowskich, więc nie we wszystkich, więc jakby to jest jakaś tam próba, ale pewnie można by się było z tym jeszcze jakoś tam kłócić, nie?
Powiedziałbym, że niezbyt optymistyczne wnioski, bo skoro nie mamy historii współpracy, to nie będziemy mieć współpracy, a ona potrzebuje historii współpracy, żeby się zaczęła, a po drugie jesteśmy za dużym krajem, żeby się w ogóle udało.
Nie, nie, ja myślę, że jakby na to, tak oceniając, jakby i na przykład jak pracowałam w NASK-u, to widziałam, jak dużym zaufaniem cieszy się CERT Polska i jaki to jest kapitał, który został zbudowany na tym, i jakby to jest bardzo duża zaleta miejsca, gdzie jest ten CERT ulokowany, że to jest instytut państwowy, to znaczy to nie jest wbrew powszechnego rozumienia administracji jako taka sensu stricte, tak? A w związku z tym nie jest do końca traktowane, jak to jest taka jakby, nie wiem, no, zaufana trzecia strona, coś w tym guście, tak? Więc jakby ten kapitał zaufania tam faktycznie był, poparty też jakby długoletnią współpracą, ale to chyba tak trochę jest, że jakby ta współpraca, żeby zaszła, to trzeba zaufania, a żeby je wybudować, no to też trzeba czasu, to się nie dzieje z dnia na dzień.
Słuchaj, ponieważ nasi słuchacze są zainteresowani tematem, to pytanie, czy w Czytelni Akademii Sztuki Wojennej można się zapoznać z twoim doktoratem, czy jest gdzieś online?
Wiecie co, nie interesowałam się tym, więc nie wiem. Podejrzewam, że pewnie gdzieś jest, ale jeżeli ktoś liczy na to, że to jest porywająca lektura, to muszę uprzedzić, że jakby doktorat w dużej mierze to jest też rozdział metodologiczny, który zajmuje znaczną część pracy i można powiedzieć o nim wszystko, poza tym, że jest porywający, więc jakby... Jeżeli chce doktora ktoś ten czytać, to może tak od 150 strony, może tam się zaczynają ciekawsze rzeczy.
Słuchajcie, ale tutaj widać, że już ktoś odkrył, jest jakiś link, tak, na stronie akademia.mil.pl można poszukać. Także polecamy zainteresowanym. A ty jakbyś chciała sobie przypomnieć wnioski, to masz linka. Dobra. Wspomniałaś, że pracowałaś w Ministerstwie Cyfryzacji, zanim jeszcze było Ministerstwem Cyfryzacji. Jak w ogóle tam trafiłaś i skąd wziął się akurat taki, a nie inny twój zakres tam obowiązków?
Ojej, najkrótsza odpowiedź to jest, że przez przypadek. A generalnie to wyglądało tak, że w 2013 roku, czyli w zamierzchłej przeszłości, Unia Europejska ogłosiła pierwszą strategię cyberbezpieczeństwa i projekt dyrektywy NIS. No i tam po prostu szukano kogoś, kto będzie się tym tematem zajmował i ogłoszenie brzmiało ciekawie, no bo to były negocjacje aktu europejskiego. Ja wtedy świeżo skończyłam studia magisterskie w Niemczech, więc wróciłam tutaj, też się tak zastanawiałam, co ze sobą zrobić, bo nie bardzo miałam pomysł na to, co chcę robić w życiu, mimo tego, że już studia skończyłam. No i po prostu...
I to chyba nie pierwsze były studia, prawda?
No nie. Znaczy... Magisterskie to już były ostatnie wtedy.
Trzecie.
Tak, ale wiesz co, tutaj muszę takie sprostowanie zrobić, bo to tak, nie wiem, teraz wygląda, jakbym miała jakąś, nie wiem, zdolność do bilokacji w ogóle, jakby te studia jakby magisterskie, ja robiłam podwójny dyplom, tak jakby w Polsce i w Niemczech, więc mam dwa dyplomy magistra, natomiast to polegało na tym, że raz się rekrutowałam na te studia, tylko na podwójny dyplom. I jakby w pierwszym roku robiłam całe studia magisterskie tutaj w Polsce, w drugim pojechałam do Niemiec, robiłam je tam w Niemczech i pisałam jedną pracę magisterską w języku angielskim, którą broniłam na obu uczelniach, więc jakby tak, mam trzy tytuły magistra, ale napisałam tylko dwie prace magisterskie, więc tutaj muszę sprostować.
Optymalizacja.
Tak.
No dobrze, czyli... Znalazłaś to ogłoszenie i po prostu zaaplikowałaś?
Tak. W ogóle jeżeli ktoś tam, nie wiem, jak w służbie cywilnej to działa tak, że są po prostu konkursy na stanowiska i po prostu wygrałam konkurs i miałam wtedy takie przeświadczenie, że no wiecie, człowiek jest młody, naiwny, to tam wiele ma wyobrażeń na temat świata i miałam takie przeświadczenie, że o jak super, pójdę tam do tego ministerstwa i tak dużo się nauczę, bo to było w ogóle, wiecie, stanowisko specjalisty, czyli takie, nie wiem, tam niżej jest chyba tylko referendarz, takie bardzo początkowe stanowisko w służbie cywilnej, więc miałam takie poczucie, że pójdę, dużo się nauczę, bo tam na pewno jest strasznie dużo mądrych ludzi, którzy już w ogóle wiedzą, jak to wygląda i ojej. No i poszłam i się zdziwiłam, że tak nie jest wcale.
No, musiałaś to wszystko poorganizować i zaraz po ministerstwie przetransferowałaś się do NASK-u, to było chyba zaraz potem i w sumie pracowałaś przy tych samych tematach na początku, tak? Czy to tak było?
Nie, wiesz co, to jest trochę bardziej złożone, bo tak naprawdę ja do NASK-u poszłam... Przepraszam. Doktorat nie jest zaszyfrowany, bo ktoś mnie o to pyta i strasznie mnie to rozproszyło na czacie. I ja do NASK-u poszłam w 2016 roku, wtedy jak skończyły się negocjacje dyrektywy NIS, jakby ona została przyjęta w lipcu i ja tak trochę zaczęłam się zastanawiać, bo jakby pracując przy okazji negocjacji, to w ogóle była bardzo fajna praca, bo miałam okazję poznać bardzo dużo ludzi z różnych sektorów, no ponieważ ta dyrektywa dotyczyła różnych sektorów, to ja systematycznie jakby zawracałam głowę ludziom w bardzo różnych miejscach, żeby się dowiedzieć, co oni na takie przepisy i tak dalej. No i między innymi też współpracowałam z chłopakami z CERT Polska, żeby jakby ustalić, czy jakby taki model, jak który dyrektywa proponuje, to w ogóle u nas się sprawdzi, czy te sektory, które będzie obejmować zakres dyrektywy, to w ogóle są sektory, które u nas w Polsce są w miarę chociaż gotowe, no bo jakby tam w pierwszych zapisach tej dyrektywy, jak w ogóle dużo więcej tych sektorów było, one systematycznie odpadały w czasie negocjacji. No i tam... No tak. No i jak się te negocjacje skończyły, to po prostu Przemek, który tutaj zresztą był, którego wszyscy znają, powiedział mi, że w sumie to oni chcieliby, żebym przyszła do nich, czy byłabym zainteresowana, bo chcieliby zbudować taki zespół, który nie zajmowałby się już tylko tym bezpieczeństwem hands-on, ale też tym zwanym tak policy, to się tak nazywa, czyli takie bardziej strategiczne, organizacyjne kwestie i takie wsparcie dla CERT-ów w tych tematach. No i jakby, nie wiem, ktoś zna Przemka, no to wie, że to jakby to trudno odmówić. A rozmowę kwalifikacyjną w ogóle jeszcze miałam nie tylko z Przemkiem, ale też z Krzyśkiem Ślipskim, więc to taki dosyć mocny duet na samym początku i jak oni mi wprost powiedzieli, czego tam oczekują, że właśnie trzeba zbudować zespół, zbudować te kompetencje i tak dalej, no to jakby to zabrzmiało po prostu jako super wyzwanie zawodowe i fajna kontynuacja tego, co wcześniej robiłam, bo miałam takie poczucie, że miejsce, gdzie będzie faktycznie widać, jak ta dyrektywa będzie funkcjonować i co się będzie sprawdzać, to właśnie będzie bardziej NASK niż ministerstwo, które z wyższego poziomu jakby patrzy na niektóre kwestie.
Czyli trochę tak, skoro brałaś udział w tworzeniu przepisów, to teraz trzeba trochę zjeść to, co się wyprodukowało. Tak?
Trochę tak. I muszę powiedzieć, że często sobie plułam w brodę, jak niektóre rzeczy tam wdrażaliśmy.
W sumie chyba powinno być obowiązkowe, takie na zasadzie, jak ktoś coś pisze, to powinien to wdrożyć od strony użytkownika. To by potem fajnych legislatorów tworzyło. Pytanie takie też z mojej ciekawości, bo ja niby się orientuję w tym świecie bezpieczeństwa, ale skrót ENISA słyszałem 100 tysięcy razy i tak naprawdę nie mógłbym powiedzieć, że rozumiem do końca, czym ta organizacja się zajmuje. Jeżeli ktoś może odpowiedzieć na to pytanie, to pewnie jesteś to ty, bo przez wiele lat byłaś łącznikiem krajowym ENISY w Polsce i ekspertem ENISY chyba jesteś do tej pory. Możesz nam w ogóle opowiedzieć, jakby, jaka jest misja tej organizacji i gdzie możemy zobaczyć jej efekty działania?
To tak, to jest tak, że ta misja się trochę zmieniała, bo w ogóle na samym początku, jak wiecie, powstawała ENISA, to nikt się nie spodziewał, że cyberbezpieczeństwo będzie istotnym tematem. Jakby, wiecie, to dawno temu było, w zamierzchłej przyszłości. Wtedy były takie, nie wiem, lukratywne agencje, to był Europejski Bank Centralny, to była lukratywna agencja. Czy nawet taki Frontex, który my dostaliśmy jako Polacy, no bo byliśmy na granicy po prostu Unii Europejskiej. Tak, natomiast no, Grecy dostali tą ENISę. I ona w ogóle przez bardzo długi czas miała jako jedyna agencja taki status tymczasowy, to znaczy nie miała permanentnego mandatu agencji funkcjonującej, tak jak te inne agencje europejskie, ale taki mandat, który przedłużano. I dopiero ten Cyber Security Act, czyli 2019, to jest moment, kiedy dano permanentny mandat ENISie. Przy czym tam było strasznie dużo dyskusji, bo to już był ten moment, że wszystkie państwa członkowskie się zorientowały, jak bardzo ważne jest to cyberbezpieczeństwo i były takie dyskusje, że może by tą ENISę z tej Grecji tam przesunąć, nie? Bo...
Ale za Grecję bezpieczeństwo, nie.
No trochę tak w tym kontekście. Natomiast czym się zajmuje ENISA? To jest tak, że przed tym mandatem z 2019 roku to za każdym razem był mandat nowy, który ściśle określał to, co ma robić agencja. I też tam ciężko było z tego względu utrzymać na przykład specjalistów, no bo wyobrażacie sobie, że agencja ma na przykład 5-letni mandat tylko i jakby proponujecie komuś pracę, no to każdy traktuje ją jako taki moment przejściowy w swojej jakiejś karierze, tak? I generalnie założenie zawsze było takie, że to ma być agencja, która w tym zakresie, wtedy się mówiło o Network and Information Security, tak to było określane, będzie wspierać państwa członkowskie, więc to były jakieś dobre praktyki, które były tworzone, na przykład, nie wiem, dobre praktyki na temat tego, jak stworzyć CERT, albo w ogóle co to jest CERT, bo przed dyrektywą NIS, szoker, nie wszystkie kraje członkowskie miały nawet CERTy krajowe, więc jakby to nie jest takie oczywiste, że kraj ma CERT krajowy, przynajmniej do 2016 roku nie było. Więc bardzo dużo takiej pracy, badania dojrzałości sektorów jako takich, jakieś wsparcie dla państw członkowskich, o które państwo może poprosić. To znaczy z mandatu ENISA wprost wynikało tego, że na przykład jeżeli państwo członkowskie, nie wiem, ma problem właśnie z ustanowieniem CERT-u albo z definiowaniem incydentu jako takiego, to może poprosić ENISA o wsparcie i ENISA jakby przyśle swoich ekspertów, ale także skorzysta z tej bazy zewnętrznej, którą ma ekspertów i wyślę ludzi, którzy faktycznie wiedzą, jak to zrobić i temu państwu członkowskiemu pomóc, z czego bardzo wiele państw korzystało, tych właśnie słabiej, bo jakby to muszę też dodać, może nie wszyscy sobie zdają sprawę, w kategoriach europejskich Polska, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jest jednym z topowych krajów, ze względu na przykład na bardzo dobre certy, które mamy i na przykład, nie wiem, w ćwiczeniach Cyber Europe wielokrotnie było tak, że to nasze certy jako pierwsze miały dekryptor do malware'u. I wszyscy brali go od niego, więc jakby nie wiem, czy wszyscy mają tego świadomość, ale my w takich kategoriach europejskich i to, że wszyscy u nas narzekają, u nas naprawdę było sporo, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jeszcze zanim się dyrektywa NIS pojawiła. No więc to są takie rzeczy, które ENISA robiła i wtedy ten oficerowie łącznikowi NLO to była taka luźna grupa powoływana w krajach członkowskich, która miała być takim łącznikiem pomiędzy ENISA a krajem. Znaczy, jeżeli na przykład ENISA potrzebowała jakiejś informacji z danego kraju albo eksperta z danego kraju, zgłaszała się do oficera łącznikowego i on na przykład znajdował ludzi, którzy byli w stanie odpowiedzieć na pytania ENISA, na przykład o to, nie wiem, jaki jest system zorganizowany, ile mamy certów, jakieś takie elementy, tak? To się zmieniło, jak wszedł ten mandat w 2019, bo tam się pojawiła cała kwestia certyfikacji produktów i usług i ENISA została jakby wpięta w ten system i tworzy teraz schematy certyfikacji, a do tego pojawiły się role takie trochę bardziej operacyjne, w cudzysłowie, bo to nie są takie operacyjne, wiecie, takie bezpieczeństwo hands-on, ale na przykład związane z tym, że jest tworzony taki krajobraz zagrożeń, że jakby ENISA też jest teraz sekretariatem sieci CERT-ów europejskich, więc ma większy dostęp do informacji o incydentach i też może z tego jakieś dobre praktyki dla państw członkowskich tworzyć. No a teraz przy dyrektywie NIS, no to ta NIS 2 będzie jeszcze bardziej wzmocniona ta pozycja, bo tam ENISA ma już takie bardziej role, że na przykład będzie jakby rejestr zagrożeń w ogóle prowadzić w Unii Europejskiej, tak, więc jakby ta rola się zwiększa, ale też zwiększa się na kanwie tego, że w ogóle rośnie świadomość państw europejskich jako takich, bo jak teraz, jak mówię państwu, nie mówię o wąskiej grupie ekspertów, którzy jakby od zawsze uważali, że bezpieczeństwo jest ważne, tylko tak zwanych decydentach politycznych, którzy też rozumieją, na ile to jest istotny temat, no i teraz pojawiają się fundusze właśnie większe dla agencji, pojawia się właśnie ten mandat permanentny, no i coraz większe tej obowiązków związanych z tym, że wszyscy mają rozumieć, że to bezpieczeństwo cyber to też jest część ważnego bezpieczeństwa państwa.
Lepiej nareszcie niż wcale.
Nareszcie, właśnie to chciałem powiedzieć.
Co jeszcze do tematu jeszcze tylko na szybko wrzucę pytanie jednego z naszych słuchaczy. Kto teraz jest łącznikiem ENISA w Polsce?
Kolega z NASK-u. Nie wiem, czy mogę podać jego nazwisko, nie ustalałam tego z nim.
Okej, okay, to nie jest jakaś jawna gola opisana na stronie?
A nie, sumie nie. Tak, chyba powinien być, więc mogę chyba wprost powiedzieć Maciej Sieciarek, bo to chyba jest na stronie ENISA podawane, bo ja przynajmniej byłam podawana. Bardzo dobra osoba na tym miejscu, na pewno jeżeli jest jakiś, bo teraz oficerowie łącznikowie mają też taką rolę bardziej, na przykład ona się zmieniła po 2019, tak, że właśnie jak ENISA tworzy te dokumenty różne, które są na przykład albo zewnętrzne firmy konsultingowe to im tworzą, albo na przykład jakiś wewnętrzni eksperci, to jest takie zwane takie peer review, które robią wszyscy NLO, które polega na tym, że jakby każdy kraj członkowski ma szansę się wypowiedzieć i dodać coś od siebie do tych raportów, więc to jest jedna z istotniejszych ról, więc jakby po 2019 moja rola się zmieniła na tyle, że wciąż szukałam kogoś, kto mógłby się wypowiedzieć za darmo w jakimś temacie, jeszcze jakby wiecie, jak to się ludziom mówi, którzy są bardzo zajęci, pracujący w cyberbezpieczeństwie, dzwoni się i zawraca się im głowę i mówi tak, słuchaj, jest 200 stron do przeczytania dokumentu, na za tydzień, ty jesteś dobry w tym temacie, może byś to zrobił, ale za darmo. więc tak, ale też jest taka rola NLO, więc na pewno Maciek poszukuje ekspertów, tak jak ja to kiedyś musiałam robić.
Magda, bawiłaś się w public i w pewnym momencie wylądowałaś w UI-u, tu gdzie jesteś. Jak ci się pracuje w korporacji w ogóle? Po tylu latach w związku z administracją, z publikiem, a nagle lądujesz u prywaciarza. Jest jakaś różnica? W sensie odczułaś to jakoś mocno?
Wiesz co, nie wiem czym mocno. Może z góry wykluczę takie coś, że ten mit, że w administracji na przykład nie pracuje się po godzinach albo pracuje się od 8 do 16, bo to w ogóle nie jest prawda. Jakby te mity chyba tworzą ludzie, którzy nigdy w sektorze publicznym nie pracowali. To, co jest dużą zmianą, to na pewno jest taka zmiana mindsetu trochę, którą trzeba zrobić, tak? Bo jakby ja teraz trochę widzę, że te rzeczy, które z perspektywy jakby ministerstwa, czy na przykład CERT-u krajowego wydają się jakieś takie super ważne, to dla pojedynczych klientów jeszcze takie nie są. Będą na przykład za 2-3 lata, tak? I jakby trochę taki mindset trzeba sobie odwrócić. I jakby nie patrzy się już z perspektywy, żeby w Polsce było dobrze, żeby w Europie było dobrze, żeby tak, tylko raczej się patrzy pod kątem jakby tego, co klient, jakie on ma cele i co on chce uzyskać. Natomiast nie był to jakiś bardzo duży szok kulturowy, jeśli o to chodzi. Jakby też trochę się tego obawiałam, bo jakby korporacje są osunute różnymi mitami, natomiast tak nie jest.
To są tylko mity. Korporacja to jest normalna firma.
Znaczy, no nie wiem, no przynajmniej w miejscu, w którym ja pracuję, jest całkiem okej. Okay. Jakby nie ma tych wszystkich mitów z tym związanych.
No dobrze, tak to zostawmy.
Wierzymy ci.
Magda, bo dużo wiesz i my chętnie z tej wiedzy zaczerpniemy. I my na przykład zawsze się zastanawialiśmy, czemu mamy w Polsce tak naprawdę 3 CSIRT-y i mało jest chyba osób oprócz paru pracowników CERT Polska, ciebie i pewnie jeszcze 5 osób, których nazwiska znasz, które tak naprawdę rozumieją, gdzie idzie linia podziału między tymi CSIRT-ami, który incydent gdzie powinien trafić i kto za co tak naprawdę odpowiada i dlaczego tak nie do końca wszyscy to rozumieją. Czy to jest po prostu jakaś zaległość historyczna, której nigdy nie udało się wyprostować? No bo z tego, co się orientujemy, w wielu krajach te odpowiedzialności są gdzieś raczej połączone w jednym zespole. Czy w ogóle nam się źle wydaje i to jest normalne, że mamy osobno CSIRT cywilny, osobno wojskowy, osobno państwowy, tak chyba trzeba je zdefiniować. Mówimy tutaj dla tych, którzy jeszcze nie kojarzą, rozumiem, że nie wszyscy mogą kojarzyć, mówimy o CERT Polska, mówimy o CERT ABW i o CERT MON, tak? Czy to jest taki standardowy podział na świecie i skąd to u nas i czy może jest jakaś szansa, że to się da jakoś połączyć, no bo jak 3 zespoły się biorą do jednej roboty, to chyba nie idzie najlepiej.
Wiecie co, ja przede wszystkim, szczerze mówiąc, poza Estonią, to chyba nie kojarzę państwa, gdzie jest jedna agencja, która odpowiada za wszystko, bo nawet w Stanach Zjednoczonych jakby sektor wojskowy jest oddzielony, znaczy to, co robi DDoS jest inne niż to, co robi agencja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo, tak, jako takie. I myślę, że szczerze mówiąc, trudno by było taką agencję zrobić, biorąc pod uwagę bardzo różną specyfikę, która jest w wojsku. Jakby to trzeba trochę wziąć, że z perspektywy jest tak, że wojsko się przygotowuje zawsze na tą godzinę wybuchu wojny, tak? I oni jakby do tego są przede wszystkim powołani.
To jest Ministerstwo Obrony przecież tylko, a nie wojny. Już nie mamy Ministerstwa Wojny. To już jest
no już pasuje. Teraz nie ma, ale generalnie jakby, jak wiesz, no to na tym polega praca oficera, tak, jako takiego. Natomiast dlaczego u nas są 3 certy? Wiecie co, to jest trochę tak, że w ogóle jak zaczynaliśmy pracę nad ustawą, to w ogóle pojawiały się jakieś takie pomysły, zróbmy agencję do spraw cyberbezpieczeństwa i w ogóle, i jakby ona wszystkim będzie zarządzać i będzie tak fajnie. Natomiast to nie jest takie łatwe, bo po pierwsze, tak jak mówiłam, są różne uwarunkowania historyczne i kulturowe, które jakby sprawiają, że w danym kraju się coś sprawdza, w innym nie. I to, że na przykład w modelu, nie wiem, amerykańskim sprawdza się NSA, nie znaczy, że sprawdzi się u nas. To, że nie wiem, w Niemczech jest wszystko pod BSI-em, to też jest trochę ich zaszłość historyczna, wynikająca z tego, co to ministerstwo robiło wewnętrzne, bezpieczeństwa wewnętrznego jako takie, tak? Więc tak jakby ludzie to też nie są ziemniaki, worki ziemniaków, które nagle można przerzucić i powiedzieć, teraz idziesz pracować tam, bo tak.
Chyba, że są w mundurze.
Chyba, że są w mundurze, ale no to tak jakby to też jest pod tym kątem skomplikowane. Więc dlaczego u nas są trzy certy? Bo po pierwsze, jakby ja myślę, że tutaj też takie słowo, że pierwsza ustawa jak powstawała, to jakby za tą ustawę odpowiadał wtedy Krzysztof Silicki, który jest jakby ikoną cyberbezpieczeństwa trochę w Polsce, bo to on na przykład razem jeszcze tam z kilkoma innymi osobami tworzył CERT Polska i w ogóle dawno, dawno temu rozumiał, że jak my się podłączamy do internetu, to bezpieczeństwo też trzeba zadbać. To wtedy jeszcze nie było seksowne zajmować się cyberbezpieczeństwem i to się nawet tak nie zajmowało, nie nazywało, on się już tym zajmował, tak? Więc jakby myślę, że akurat mieliśmy to szczęście jako kraj, że na stanowisku właśnie tym znalazł się wtedy Krzysztof, że podjął to wyzwanie i jakby odpowiadał za tą ustawę. No i jakby moim zdaniem to akurat było fajne, że postarano się wykorzystać potencjał, który już mieliśmy, to znaczy mieliśmy trzy certy, które już działania realizowały, tak? I jakby najprostsze, jak kto za co odpowiada, no to najprostsza odpowiedź jest taka, że ministerstwo, ten cert w MON-ie odpowiada za całą tą sferę resortu obrony narodowej, czyli wszystko, co podlega pod resort obrony narodowej, plus właśnie ewentualny stan wojny. ABW odpowiada za infrastrukturę krytyczną, czyli wszystkie te podmioty, które mają zobowiązanie wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym jako takim, antyterroryzm i administrację rządową, czyli tą najwyższego szczebla, czyli ministerstwa, BBN, KPRM, takie rzeczy, a NASK odpowiada za wszystko inne. I to jest takie najkrótsze rozróżnienie, które na pewno mogłabym tam rozrysować, tak? Bo to jeszcze jakby można by wymieniać dużo elementów, które muszą do NASK-u raportować i które też mogą, bo to jest tak zwany też cert ostatniej szansy, czyli jak już nie wiadomo gdzie zgłosić, jestem zwykłym Kowalskim i mam problem, no to zgłaszam do NASK-u. Ale mi się ten podział wydaje dosyć jasny, pewnie on jest skomplikowany dla tych, którzy nie są ani operatorem infrastruktury krytycznej, ani dostawcą usługi cyfrowej, bo jakby nie dostali administracyjnej decyzji na temat tego, kim są i przez to nie wiedzą, gdzie zgłaszać. Natomiast wydaje mi się, że podmioty, które są objęte tą ustawą, bo też nie wszyscy są objęci ustawą, żeby była jasność, to nie mają tej trudności, bo oni wprost dostali decyzję, z których wynika, komu mają zgłaszać incydent.
Głównie wątpliwości mają użytkownicy, którzy widzą błąd na stronie w domenie gov.pl i myślą sobie, a to na pewno ABW. Chyba właśnie. Nie do końca.
To teraz coś z lokalnego podwórka i naszych lokalnych regulacji, które czasem bywają kontrowersyjne, przynajmniej jeżeli chodzi o współpracę między publikiem a sektorem prywatnym. I taką kontrowersyjną rzeczą, zapisem jest proces oceny firm i uznania tych firm za dostawców wysokiego ryzyka. I tutaj możemy przytoczyć oczywiście przykład pewnej znanej dużej firmy, która kotłuje się, jeżeli chodzi o tam tematy związane z 5G. Czy twoim zdaniem takie podejście do takie certyfikacje mają sens w ogóle? Czy powinniśmy je wdrażać jako kraj? Czy to po prostu ma sens, tak? Bo to trochę kłóci się z tą współpracą, prawda? Bo jakby staramy się chyba regulować coś, co eliminuje albo utrudnia tą współpracę tak naprawdę z sektorem prywatnym w tym momencie.
No tak, tylko że tu jeszcze jest taki kontekst, który tak naprawdę, bo to nie jest tak, że tylko Polska to robi, tak? Tu kontekst jest europejski, a nawet szerzej, bardzo międzynarodowy, bo tak naprawdę gdzieś w 2019 roku państwa się ogarnęły, w wypadku właśnie tej firmy, którą ty mówisz, jak tam różne rzeczy powychodziły, że o Boże, technologia jednak ma narodowość, tak? bo wcześniej jakby może Francuzi o tym głośno krzyczeli, jak krzyczeli przeciwko monopolowi GAFA i krzyczeli, że nie chcemy amerykańskich firm w Europie, no to może oni jako jedni coś tam o tym mówili. Natomiast tak wcześniej, no to trochę tak było, że panowało takie ogólne przekonanie na poziomie takich organizacji międzynarodowych, właśnie jak Unia Europejska czy nawet ONZ, że technologia nie ma narodowości i nie trzeba się tym przejmować, tak? No, potem się okazało, że jednak ma i może należy się tym przejmować i tutaj jakby cały 2019 czy potem 2020 rok, no to można jasno zobaczyć, jak bardzo sojusznicy niektórzy naciskali na konkretne państwa, żeby konkretne technologie wykluczać, tak? Więc pytanie jest takie, czy my jako Polska mamy, będąc w takich strukturach, jakich jesteśmy, czyli NATO, Unia Europejska, tak dużo do powiedzenia w tym zakresie, no bo jakby to jest tak, że ludzie się śmieją, że wcale nie muszą mnie podsłuchiwać Amerykanie, wolę, żeby to robili Chińczycy. No i w perspektywie polityki międzynarodowej to nie jest takie proste, bo jakby my chyba musimy się zgodzić na to, że będą to ostatecznie Amerykanie, nie Chińczycy, tak? Tak najprościej mówiąc. Natomiast ten mechanizm związany z wykluczaniem dostawców, to jest w ogóle szerszy temat certyfikacji jako takiej, tak? Certyfikacji europejskiej, to jest też element tego Cyber Security Act przyjętego w 2019 roku, to znaczy taki pomysł, że skoro technologia ma narodowość i skoro na przykład Europa jako Europa nie ma za dużo tej technologii, to przynajmniej tak jak na przykład, nie wiem, zrobiliśmy to z RODO, zmuśmy tych, którzy tam technologię tworzą, żeby tworzyli ją na naszych standardach, tak żeby ona była certyfikowana tu w Europie. No i teraz różne państwa, różne te rozwiązania przyjęły w tym zakresie. Te zaproponowane w ustawie są jakie są, to znaczy trochę ta decyzja będzie decyzją polityczną, ale teraz pytanie, czy może nie być decyzją polityczną taka decyzja, bo to jest trochę tak jak z atrybucją, wiecie, że które państwa robią atrybucje? No takie, które politycznie są w stanie wskazać palcem konkretne państwo, które na przykład jakichś ataków dokonało, bo jakby stuprocentowa pewność to w tym temacie średnio istnieje, więc jakby polityczna odpowiedzialność jakoś musi w to wejść, tak? I jakby nie wydaje mi się, żeby można było tego typu decyzje zrobić decyzjami niepolitycznymi. Pewnie można się kłócić o szczegóły, jak to jest zrobione, kto podejmuje ostateczną decyzję, jakie są kryteria i tak dalej, ale ostatecznie no to zawsze będzie w jakiś sposób decyzja polityczna, że jakby jedną firmę wykluczamy i wykluczamy ją z tego konkretnego powodu, tak?
Dla mnie to jest niezwykle komiczne wręcz, że my wiemy, że to jest decyzja polityczna, firma, której to dotyczy, wie, że to jest decyzja polityczna, cały świat wie, że to jest decyzja polityczna i dalej udajemy, że są jakieś przyczyny techniczne, których nie jesteśmy w stanie wskazać, bo to decyzja polityczna. No ale to już, to jest sprawa polityki i chyba tego nigdy nie do końca nie zrozumiemy. Ale mówiąc o polityce i o generalnie o kierunkach, w jakich świat zmierza, obserwujesz to z bliska i na co dzień najpierw siedziałaś w środku, teraz możesz już z bezpieczniejszego dystansu patrzeć na to z boku. Jak wyglądają w tej chwili te zmiany, jakie są ich kierunki, bo mamy i tą odwieczną nowelizację UKSC i mamy NIS 2. Czy mogłabyś nam powiedzieć, co się zmienia i z takich rzeczy, które uważasz za istotne?
Znaczy, wiecie co, tak z mojej perspektywy to w ogóle bardzo duża zmiana mindsetu się dokonała w Unii Europejskiej, bo na początku jakby ta pierwsza strategia, jak się ją czyta, cyberbezpieczeństwa z 2013 roku, której właśnie jakąś tam operacjonalizacją była ta pierwsza dyrektywa NIS, ona dotyczyła, mówiła o bezpieczeństwie jednolitego rynku cyfrowego jako takiego, czyli bezpieczeństwo traktowano jako warunek konieczny do tego, żeby na przykład rozwijał się jednolity rynek cyfrowy, usługi cyfrowe. I jakby nikt nie mówił o bezpieczeństwie państwa jako takim w tym kontekście za bardzo. Potem pojawiły się tam jakieś kolejne nowelizacje tej strategii, tam tak nieśmiało zaczęto puszczać oko, że to chodzi o bezpieczeństwo narodowe, że jednak może infrastruktura krytyczna to też. I w którymś momencie nagle zaczęto też mówić, że w ogóle trzeba by było mieć współpracę pomiędzy sektorem cywilnym a militarnym, bo na początku też to nie było takie oczywiste. Nie? I jakby w tym kontekście to, co w 2020 roku wydano, ten nowy pakiet cyberbezpieczeństwa, czyli nową strategię, dyrektywę NIS 2 i dyrektywę o infrastrukturze krytycznej nową, to jest totalny game changer, że te jakby dwa zupełnie różne reżimy, które do tej pory było. Wszyscy udawali, że infrastruktura krytyczna to jest zupełnie co innego niż operatorzy usług kluczowych, nie? Jakby część państw europejskich w ogóle od razu przestała udawać i jakby wpisała te same na listę operatorów usług kluczowych, co infrastruktury krytycznej. No w Polsce tak nie było na przykład. My mieliśmy podmioty, które jednocześnie były jednym i drugim. I też różne usługi były, bo tam było podejście usługowe w dyrektywie NIS, a tu było podejście obiektowe w infrastrukturze krytycznej. Więc jakby to jest bardzo duża zmiana, plus zmienia się też to, że bardzo duże uprawnienia dostaje kontrolna administracja, których wcześniej też nie miała. Bardzo duże będą kary finansowe. My się tak śmialiśmy, jak wchodziło RODO, wszyscy się przejmowali RODO, mimo że w tym samym czasie wchodził NIS, no i wszyscy się przejmowali RODO, dlatego że tam były kary wysokie, a w NIS-ie średnio. Więc teraz kary w tym NIS 2 będą dokładnie takie same jak w RODO, czyli odstraszające, myślę. A dodatkowo ktoś wpadł na bystry pomysł, żeby jeszcze wprowadzić odpowiedzialność osobową członków zarządów za niespełnienie tych wymagań, nie?
Ojej.
Patrząc na to z perspektywy takiej jakby penalizacji, to bardzo dużo się zmienia, ale też zmieniają się bardzo obowiązki operatorów samych, bo po pierwsze nie będzie wyznaczanych operatorów, teraz to nie będzie tak, że tutaj jeszcze był taki wentyl bezpieczeństwa, nie, że przyjęto ustawę, ale i tak wszyscy czekali, każdy się tam spodziewał, że będzie tym operatorem, ale każdy czekał na decyzję administracyjną organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa, bo to był ten moment, czas start, że trzeba było coś zacząć robić. No a jakby nie wszystkie organy tam sprawnie te decyzje wydawały, więc to ludziom kupowało też sporo czasu.
Ładny eufemizm, bardzo ładny.
Nie, no jest jeden organ, z tego co wiem, który w terminie wszystko wysłał. Jakby. Więc,
jeden.
No, ale w związku z tym teraz w ogóle tego nie będzie. Nie będzie decyzji administracyjnej. Teraz jest zasada SISCAP, która mówi najprościej o tym, że jeżeli jesteś w danym sektorze, który jest w aneksie i nie jesteś mikroprzedsiębiorcą, tylko średnim lub dużym, to z defaultu wchodzisz w zakres. I jakby nikogo nie interesuje, czy ty dostałeś decyzję administracyjną, tego nie będzie, ty masz spełniać wymagania dyrektywy. Tak? I tam się pojawiło poza raportowaniem incydentów, też jest obowiązkowe raportowanie zagrożeń teraz, tego też nie było. Dodatkowo trzeba jakby nie tylko o tych zagrożeniach informować certy, ale też na przykład odbiorców swoich usług, co jest bardzo dużym, jak się pomyśli z perspektywy pojedynczej firmy, zmiany, bo jakby to oznacza, że bardzo dobrze trzeba sobie zmapować po pierwsze swoje usługi, a po drugie odbiorców tych usług i wyznaczyć jakieś kanały komunikacji z nimi. I pewnie są sektory, gdzie to będzie łatwiejsze, bo już na przykład, nie wiem, no w bankowości trochę to działa. Natomiast są takie sektory jak sektor zdrowia, że to będzie ogromnym wyzwaniem. Tak, do tego dołączono nowe sektory i podsektory, na przykład, no nie wiem, przestrzeń kosmiczna to może nasz w Polsce tak bardzo nie dotyczy, bo nie jesteśmy mocarstwem kosmicznym jeszcze.
Ale chyba mamy jakąś agencję kosmiczną, prawda? Jak dobrze pamiętam.
Mamy, ale nie wiem, co tam się dzieje. Nigdy nie współpracowałam.
Istny kosmos.
No, ale na przykład, nie wiem, no sektor rolnictwa cały, tak? Czy na przykład sektory energetyczne są tam rozszerzone, więc jakby dzieje się sporo i ja to bym jakby tak, jakbym miała coś radzić, to bym radziła już się zacząć przygotowywać, bo tam też, nie wiem, obowiązkowe szyfrowanie trzeba wprowadzić, tak? No dosyć dużo tego jest.
Mi się bardzo podoba ten rozdział odpowiedzialności, bo jak zaczęłaś o karach z RODO, to już zobaczyłem, jak to pędzi ten pociąg, a jak dodałaś do tego odpowiedzialność osobistą członków zarządu, to będzie po prostu rakieta, jak to wjedzie.
Ale no, jak się budżety zmienią i wszyscy będą nagle mieć pieniądze
do zarządu, statusu projektu i...
Tak, znaczy, wiecie co, ja myślę, że przede wszystkim, bo taki problem, z którym ja się często spotykałam, na przykład jeszcze pracując w NASK-u, to wiecie, często było tak, po pierwsze ludzie się cieszyli, że ta ustawa wchodzi. W pozorom nie było żadnego oporu, bo ludzie się cieszyli, że wreszcie będą pieniądze i wreszcie trzeba będzie coś z tym bezpieczeństwem robić. A po drugie, my bardzo często dostawaliśmy taką prośbę w stylu, a no to mogłaby pani się przyjść na spotkanie i naszemu zarządowi wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne, nie? Więc tak jakby... I ja też miałam ograniczone argumenty, no bo co mogłam powiedzieć, będzie kara finansowa w wysokości, wiecie, takiej, że można to sobie w analizę ryzyka wpisać i jakby dużej firmy to nie dotknie, nie? A no teraz jakby argument się zmienia, bo tam jest nawet taki element w dyrektywie, że jeżeli organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa ma prawo z imienia i nazwiska wskazać osoby, tak by stworzyć taki blacklist trochę, odpowiedzialne za to, że dyrektywa nie jest, że zapisy dyrektywy nie są realizowane na przykład, albo jeżeli są jakieś rekomendacje wydane przez taki organ właściwy albo CERT i one nie są zrealizowane i w kontroli to wyjdzie, to się wprost można wpisać zmienia i nazwiska, czemu tak się nie wydarzyło, kto jest za to odpowiedzialny. No i myślę, że to bardzo przewartościuje niektóre rzeczy w firmach.
Tak, na pewno tak budżety. Na pewno.
Budżety też na pewno.
Na pewno, to ja jestem tego pewien.
Teraz tak sobie wyobrażam, że połowa bezpieczników tam siedzi i jakby cieszy się, na co wyda te pieniądze, jak przyjdą, na jakie zabawki.
No zobaczymy, jak to będzie. Tak to ostatnio modna stała się tak zwana suwerenność cyfrowa, o której też trochę porozmawialiśmy przed nagraniem. Czy powinna Polska iść w tym kierunku? Czy mamy odpowiednie zasoby, żeby taką suwerenność uzyskać w ogóle? Czy mamy w ogóle o czym myśleć w tym temacie?
To jest tak, że pewnie najpierw trzeba by sobie było zdefiniować, czym jest ta suwerenność cyfrowa, tak? Bo jakby ona tak z mojego punktu widzenia ma kilka filarów, przynajmniej w Europie, jak się rozumie, że na początku to było rozumiane jako bezpieczeństwo danych osobowych i nieosobowych. Nie? I że jak ktoś ma te dane i ich bezpieczeństwo zapewni, no to już tą suwerenność mamy pykniętą i trochę to jest tak jak mamy w RODO, nie? Że jakby okej, ty przetwarzasz nasze dane, jesteś podmiotem nieeuropejskim, no ale ty musisz mieć filię w Unii Europejskiej. No i wszyscy mają filię w Irlandii i biedna Irlandia teraz, ich biedny CERT tam z natłokiem wszystkich jakby informacji, które inne państwa członkowskie chcą uzyskać od Twittera i Facebooka, sobie musi jakoś radzić, nie? Więc jakby tak to się udało. I to właśnie było takie na takiej kanwie tej Francji, która tak głośno krzyczała o monopolu GAFA i o tym, że trzeba temu przeciwstawiać. No i to bezpieczeństwo danych to było takie główne. No a potem ten paradygmat się trochę przesunął właśnie w stronę technologii. To jest to, co widzimy na przykład z tą firmą Naha. I jakby z tym, że ta technologia może mieć narodowość. Nie? Tylko pytanie jest takie, jeżeli my sobie nawet wprowadzimy certyfikację produktów i usług, bo to jest nie tylko certyfikacja produktów, ale także usług, czyli na przykład audytów bezpieczeństwa jako takich, że też będą certyfikowane. I założymy, że, bo dyrektywa NIS 2 na to pozwala, że jakby państwa członkowskie i komisja mogą zdecydować, że te sektory, które są objęte dyrektywą, będą miały obowiązek certyfikacji. To znaczy, jeżeli będzie się operatorem, to nie będzie na przykład można brać produktów i usług od firmy, która nie ma tego certyfikatu bezpieczeństwa europejskiego, no to pewnie jakiś to poziom bezpieczeństwa podniesie. No ale teraz pytanie, bo czyje będą te usługi? Bo jakby one i tak nawet jeżeli będą europejskie, to będą polskie, francuskie, niemieckie, jakby tu też ta narodowość chodzi w grę, nie? Więc jakby czy my możemy to zbudować? No powiem wam, że trochę jeżeli chodzi o certyfikację samą nawet, to jesteśmy w plecy w stosunku do takich państw jak na przykład Niemcy czy Hiszpania. Tak, u nas ta certyfikacja to dopiero tak naprawdę tą nowelizacją ustawy zostaje wprowadzona, przy czym to, że coś zostaje zapisane w ustawie, to jeszcze trochę czasu zajmie, zanim zacznie to funkcjonować. I teraz to nie oznacza, że u nas te produkty nie będą certyfikowane, one po prostu nie będą certyfikowane w Polsce. Bo jeżeli coś będzie certyfikowane w innym państwie europejskim, to my jako państwo członkowskie mamy obowiązek certyfikatu uznawać. I teraz na ile certyfikacja, nie wiem, na przykład bułgarska będzie współmierna z niemiecką? Dyskusyjne. Więc jakby czy my jako Polska powinniśmy tą suwerenność cyfrową budować, to wydaje mi się, że trochę nie mamy wyjścia, bo jakby taki jest ogólny trend i trochę jesteśmy do tego zmuszani. Ale też jakby są państwa takie jak Rosja, które suwerenność cyfrową rozumieją jako budowanie własnego internetu, tak? I tu pojawia się to zagadnienie bałkanizacji sieci jako takiej. No i to na przykład nie jest zbyt fajny kierunek. Więc jakby, nie wiem, myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć, co my jako kraj rozumiemy jako suwerenność cyfrową. Ja myślę, że nawet Unia Europejska jeszcze sama do końca nie rozumie, bo jak się czyta ich strategie właśnie, czy nawet te dokumenty, które wydają poszczególne, to tam nie ma wprost powiedziane, co oni rozumieją jako suwerenność. Są jakieś takie ogólne postulaty dotyczące właśnie bezpieczeństwa danych, technologii i niepodzielonego internetu, przy czym no umówmy się, jakby to nie jest tak, że internet jest już zbałkanizowany, ale też nie jest tak, że wszędzie jest taki sam. Więc jakby ten proces już się dokonał i tutaj to nawet nie jest Unia Europejska, tutaj na poziomie ONZ-u trzeba by było działać sprawnie w grupie GGE, co też jakby jest utrudniane na wielu polach.
No dobrze, dochodzimy do powoli ostatnich naszych pytań i dzisiaj zmodyfikujemy trochę nasze tradycyjne pytanie z cyberladynem. Wyobraźmy sobie, że w Polsce dochodzi do jakiegoś wielkiego incydentu cyber, większego od tych, które były do tej pory, który swoją wagą i ciężarem zmiata dotychczasowego pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Pojawia się wakat na tym stanowisku, otrzymujesz taką propozycję, żeby je zająć i w przypływie nagłego zaćmienia umysłu i fali patriotyzmu odpowiadasz, zgadzam się. I teraz masz pół godziny, żeby przedstawić swój plan zmian na lepsze w tym kraju. Jakie propozycje byś przedstawiła? Co? Masz wolną rękę, tak? Słucha cię sam prezes i mówi, co pani powie, to my zrobimy.
Nie, zero presji.
W ogóle.
Wiecie co? Ja przede wszystkim wyjęłabym w ogóle cyberbezpieczeństwo spod takiej decyzyjności politycznej. To znaczy, z jednej strony dobrze jest, jak decydenci polityczni rozumieją cyberbezpieczeństwo i jego rangę, ale upolitycznianie takich tematów może na przykład prowadzić do bardzo dużej wymiany kadr, która po prostu nie jest wskazana w przypadku takiego tematu jak cyberbezpieczeństwo, bo tu na przykład jak mówimy o tym zaufaniu, no to ono się buduje przez lata, tak? I wymiana na przykład ludzi na kluczowych stanowiskach z dnia na dzień jakby może prowadzić do dość nagłego obniżenia efektywności niektórych działań, może tak najdelikatniej mówię.
Wcale nie pokazując palcem na niektóre niedawne wydarzenia w pewnym kraju nad Wisłą.
Nie, to oczywiście, abstrahując od różnych takich tutaj. Znaczy, ja mogę dać na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w ogóle miano taki pomysł i powoływano pełnomocnika w Białym Domu do spraw cyberbezpieczeństwa. On w ogóle był tak dobrze sobie radził, że zyskał bardzo wdzięczny przydomek nadany przez media cybercara, tak? No i problem był taki, że jak w tym na tym stanowisku obsadzano polityka, to była osoba super zorientowana jakby w sposobie funkcjonowania polityki waszyngtońskiej, dobrze zorientowana na salonach kongresu i tak dalej, natomiast z niedużą wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa, w związku z tym nie rozumiała, czym zajmują się ludzie jej podlegli. I takie osoby bardzo szybko odchodziły z tego stanowiska. Natomiast jak na tym stanowisku obsadzano osobę, która cieszyła się poważaniem w środowisku i jakby miała jakieś doświadczenie i jakby zapracowała sobie na to miejsce, no to ona dla odmiany nie radziła sobie na salonach politycznych i miała słabe przebicie, jeżeli chodzi o zrozumienie tego, co się dzieje. Myślę, że to jest ten przykład Stanów Zjednoczonych tak naprawdę pokazuje dosyć duży problem, który jest z cyberbezpieczeństwem, że jakby z jednej strony jest potrzebna ta siła polityczna, no bo jakby trzeba wytłumaczyć, że ten incydent się wydarzył, czym może skutkować i trzeba podjąć jakieś konkretne decyzje polityczne, a z drugiej, żeby na przykład przyciągnąć do sektora publicznego ludzi, którzy są dobrzy w tym, co robią i na przykład zgodzą się pracować za niższe stawki, no to potrzebne jest nazwisko osoby, która coś w tym świecie znaczy, tak? To nie może być osoba przypadkowa, więc tak jakby to jest dosyć duży dylemat i dlatego wydaje mi się, że jakby dobrze by było jednak na jakimś poziomie to odseparować. Co nie oznacza, że na przykład takie stanowisko jak pełnomocnik jest stanowiskiem niepolitycznym, bo ono jak najbardziej jest polityczne. Tylko właśnie trzeba się zastanowić, gdzie to odcięcie polityki od merytoryki zastosować.
To jedna
dobrze, ale to czy
jeszcze. No i wiecie co? Nie. No oczywiście pensje to taki, wiecie, jakby stary problem, który nagłaśnia.
Ale to już jest załatwione przecież. Są cyberdodatki.
No, ja myślę, że to jest dobry sposób, żeby zacząć o tym temacie mówić. Natomiast czy w dłuższej perspektywie cyberdodatek zatrzyma kogoś na dłużej albo na przykład sprawi, że ktoś zrezygnuje z wyższej pensji w sektorze prywatnym, żeby przejść do publika, to wątpię. Jakby to jest takie doraźne dosyć działanie. Natomiast na pewno fajnie, że wreszcie się o tym zaczęło mówić, bo ja pamiętam czasy, jak jeszcze właśnie pracowałam w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wtedy mieliśmy takie stanowisko, które trzeba było powoływać w każdej instytucji, to się nazywało pełnomocnik do spraw obrony cyberprzestrzeni. I jakby tam bardzo różni ludzie tymi pełnomocnikami zostawali, od głównej księgowej do szefa bezpieczeństwa, co zależało od instytucji. No i problem był taki, że jakby szefowie większości instytucji mieli taki problem mentalny z tym, że komputerowiec w cudzysłowie miałby zarabiać więcej niż prawnik, nie? Więc tak jakby, no moim zdaniem przeszliśmy jako kraj sporą drogę, skoro zaczynamy wprost mówić o tym, że tym ludziom trzeba dobrze płacić, jakby może nie rynkowo, ale na tyle dobrze, żeby nie tak łatwo ich było wykupić.
Więc ale jakby... nadal, z tego co pamiętam, popraw mnie, jeżeli się mylę oczywiście, ale nadal te cyberdodatki to są takie dodatki uznaniowe, to nie jest coś, co się jakby dostaje na stałe, tak? W momencie, kiedy zaczynasz pracę w publiku. Po prostu jest to dodatek uznaniowy w jakiejś tam powiedzmy kwocie, który jest, z tego co pamiętam, odnawiany co roku.
Tak, albo nie. Znaczy no, z tego projektu,
albo nie. No
ostatnio czytałam, to tak właśnie wygląda. Natomiast i tak jakby i tak jest to więcej niż było do tej pory, nie?
No, i jakby to może być swego rodzaju pułapka, nie? No, jak ktoś już się decyduje, dostaje dodatek i za rok na przykład może go nie dostać. Tak? No,
najwyżej odejdzie.
No właśnie.
Znaczy, wiecie co, ja myślę, że tutaj tak naprawdę bardzo dużo będzie zależało od takiej dojrzałości szefów, którzy będą te decyzje podejmować, tak? I jakby tutaj będzie, no bo umówmy się, jak ma się pod sobą departament czy tam dział bezpieczeństwa, to jako przełożony na ogół się wie, kto jest tym pracownikiem, którego nie można, jakby kto jest infrastrukturą krytyczną, najogólniej rzecz mówiąc, i bez kogo jakby dalej ten pociąg nie pojedzie. Natomiast ja myślę, że to jest raczej na utrzymanie ludzi, którzy już są obecnie i jakby może jakby przekonanie ich, żeby jeszcze kilka lat zostali, bo oni tak w końcu pewnie pracę zmienią, niż na ściągnięcie osób, które są teraz w sektorze prywatnym, no bo umówmy się, jak masz dostać pensję o X niższą na papierze i z jakimś obietnicą dodatku, który jest uznaniowe, tak jak mówisz, no to nie wiem, czy ty byś się, Adam, zdecydował na zmianę pracy wtedy.
Zależy od szefa, to wszystko zależy od szefa, czy masz do niego zaufanie, tak, i tyle. No.
Natomiast ja myślę, że w ogóle to jest duży krok naprzód, że wprost o tym zaczyna być rozmowa i jakby bardzo ciekawe też polecam, bo oglądałam komisję sejmową, która właśnie nad tym projektem dyskutowała i tam nikt z żadnej opcji politycznej nie negował tego, że tym ludziom trzeba więcej płacić. Jakby dyskutowano o tym, czy to jest najlepszy sposób, czy tak, to, czy może nie da się tego zrobić jawniej z budżetu na przykład niż z jakichś tych, ale nikt ani razu nie zająknął się na temat tego, że tym ludziom nie należy więcej płacić. Nie? Jakby, i to jest jakby duża zmiana, że jakby te incydenty, o których mówiłeś, spowodowały trochę takie zrozumienie, że to jest element dosyć istotny i ci ludzie muszą być w państwie i muszą być jakoś tak wynagradzani, żeby nie uciekali.
To zdecydowanie miło, że poważne incydenty naruszające bezpieczeństwo tego kraju mają również pozytywne skutki, a nie tylko negatywne.
No szkoda, że musi do nich dochodzić, prawda? I ktoś nie myśli o tym wcześniej. No.
Bierzmy, co dają.
Teraz tak pesymistycznie to wszystko zabrzmiało na koniec.
Oj tam. Jeszcze mamy parę pytań i parę minut, więc tak podsumowując twoją karierę, przynajmniej do tej pory, które elementy na tej ścieżce całej jakby uważasz za kluczowe, takie, które cię ukształtowały i wniosły do tego, kim jesteś zawodowo dzisiaj?
No wiesz co, na pewno negocjacje dyrektywy, jakby, no to był dosyć silny chrzest bojowy, naprawdę, bo ja przychodząc do ministerstwa myślałam, że jakby tam wszystko poukładane i jakby wszyscy wiedzą, jak to ma być i ja tylko będę jakby pisać te instrukcje i w Brukseli będziemy to pilnować, żeby ta linia była zachowana, a okazało się, że tak nie ma, ale przy okazji jakby poznałam bardzo dużo fajnych, mądrych ludzi, od których bardzo wiele rzeczy się nauczyłam, którzy byli chętni się dzielić wiedzą. No na pewno NASK pod tym kątem, że współpraca, nie wiem, z takimi ludźmi jak Krzysiek, jak właśnie Przemek, jak w ogóle chłopaki z CERT-u, to jest super doświadczenie i jakby, no nie wiem, myślę, że nikogo nie muszę przekonywać do tego, że w CERT-cie pracują super ludzie, bo część z nich tutaj było, jakby ja mogę tylko dodać od siebie to, że oni poza tym, że są bardzo merytoryczni, to są po prostu też fajnymi ludźmi, którzy mają bardzo fajne zainteresowania, nie rozmawiają tylko o komputerach wbrew powszechnych opinii. Chociaż może teraz się z nami zdenerwują, że im reputację psuje czy coś. Myślę, że ta współpraca europejska też ENISowa, bo to jednak dużo daje widzieć, jak to działa w innych krajach, co się sprawdza, co się nie sprawdza i jakby że inne kraje też się z tym męczą. To nie jest tak, że to wszędzie śmiga, jakby cyberbezpieczeństwo wszędzie jest wyzwaniem, jakby wszyscy mniej więcej z tymi samymi wyzwaniami się w zakresie tym borykają. I wbrew pozorom jakby praca na uczelni też, bo to daje taką trochę, często się mówi tak, że uczelnie są takie trochę, nie wiem, oderwane od rzeczywistości, nie do końca rozumieją rynek i tak dalej, ale z perspektywy osoby, która właśnie robiła tą pracę naukową, to jest fajne, że robi się taki krok w tył i patrzy się trochę z takiej perspektywy bardziej naukowej na to wszystko. I jakby ma się okazję przemyśleć niektóre rzeczy. I też ja na przykład bardzo sobie cenię kontakt ze studentami, bo oni czasami potrafią zaskoczyć w wielu miejscach. Więc tak, no o obecnej pracy nie mogę za dużo mówić, no bo ja tu naprawdę jestem tylko pół roku, więc jakby nie miałam jeszcze za wiele szansy wiele rzeczy zrobić. Mam nadzieję, że coś będę miała okazję ciekawego zrobić.
Wrócimy jeszcze na moment do twojego doktoratu i pytania Michała, który bardzo fajne pytanie zadał. Czy nie miałoby więcej sensu, żeby kontraktować usługi komercyjne zamiast budować kompetencje w administracji publicznej? Jaka jest twoja opinia na ten temat po tym, jak już byłaś po obu stronach?
Wiesz co, ja myślę, że te usługi można zakontraktować do pewnego poziomu. To znaczy... My na przykład mieliśmy fajny przykład, jak moderowałam i planowałam ćwiczenia Cyber Europe, że w którymś momencie w tych ćwiczeniach brała udział Polska Obywatelska Cyberobrona, która jest bardzo fajną inicjatywą, bo tam jest mnóstwo ludzi, którym się chce i którzy robią ciekawe rzeczy. I był duży problem związany z tym, że na przykład nie wszyscy ci ludzie mają dostęp do informacji niejawnych. Albo nie wszyscy ci ludzie przeszli postępowanie i jakby nie dają tak zwanej rękojmi zaufania, tak? Co może brzmi bardzo górnolotnie, ale prawda jest taka, że jak się pracuje w publiku, to dostęp do tych informacji jest inny niż w sektorze prywatnym. I jakby kontraktowanie takich usług rodzi pewnego rodzaju problemy, tak? Bo to przede wszystkim trzeba by było zadbać o to, żeby ci ludzie cały czas byli ci sami, mieli te poświadczenia bezpieczeństwa. No i też umówmy się, że inna jest wtedy odpowiedzialność takiego kontraktora niż osoby zatrudnionej w administracji i ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby, bo tak w ogóle nie budowanie takich kompetencji w administracji doprowadzi do tego, że my jakby jako państwo nic nie będziemy mieli w zakresie tego bezpieczeństwa. Więc to by trzeba było raczej znaleźć jakiś taki złoty środek, który by faktycznie sprawiał, że wykorzystany będzie ten potencjał sektora prywatnego, ale właśnie w taki sposób, żeby nie budziło to jakichś tam wątpliwości i zastrzeżeń, jeżeli chodzi o te sensytywne informacje, które są przetwarzane i jakby no... Kurczę, incydent w skali kraju, taki duży, o których część słyszeliście, a część pewnie nie słyszeliście, bo jednak certy robią dobrą robotę i o części nie słyszeliście, no to naprawdę jakby teraz wyobraźcie sobie, że całe to zaufanie, które na przykład udało się zbudować z konkretnym operatorem, który powiedział, że coś jest, jakby wszedł w współpracę z CERT-em, wymienia informacje i to jakby nie tylko takie informacje, wiecie, ściśle techniczne, ale też szersze, bo jakby taki incydent też trzeba zrozumieć, jak on wpływa na usługi, jak się przełoży na przykład na cały sektor, to jest naprawdę bardzo dużo takich biznesowych też informacji i teraz nagle dostaje to jakiś kontraktor, który w tej chwili pracuje tu, a za chwilę pracuje gdzieś w innym miejscu. No, myślę, że to poziom zaufania by dosyć obniżyło. Ciężko jest mi to sobie wyobrazić, tak szczerze mówiąc, ale może po prostu mam za małą wyobraźnię albo nie jestem w stanie jakby tego zaprojektować, bo jakby żeby w ogóle tych kompetencji w administracji nie budować, to myślę, że nie jest to dobry kierunek. To na pewno myślę, że to, co administracja powinna robić, to bardziej korzystać z tego potencjału, który jest w sektorze prywatnym, bo są fajni ludzie, którzy chcą się jakoś zaangażować i nawet wielu z nich jest w stanie to zrobić jakby pro publico bono zupełnie. tylko po prostu nie ma możliwości wykorzystania tego potencjału i to jest pewnie jakieś tam wyzwanie, na które tutaj warto by było, żeby się pochylić nad nim.
To jest bardzo sensowna uwaga Grzegorza. Ten kontraktor i tak byłby wyłoniony w przetargu, gdzie kryterium decydującym byłaby cena, więc jakość szłaby również i za tą ceną, więc może faktycznie lepiej nie.
No nie, to właśnie tu ja muszę sprostować, bo jakby są takie dziedziny, które są wyjęte z prawa zamówień publicznych, tak? Jakby pewnie to akurat można by było łatwo ominąć i wpisać w ustawę, że jakby w przypadku tych kontraktorów prawo zamówień publicznych nie obowiązuje. Wtedy też nie trzeba by było na stronie.
To dołącza do naszego kanału. To już rodzi takie konsekwencje w krótkiej przyszłości, że wiemy, jak to by mogło wyglądać. Niestety.
Tak, ja tutaj jeszcze tutaj widzę, że jest uwaga, że poświadczenie dostępu do informacji niejawnej nie jest szybkie do zdobycia. Ja dodam też, że to postępowanie jest średnio przyjemne. Jakby tam trzeba się naprawdę dosyć solidnie wyspowiadać. Pytanie jest, czy wszyscy by chcieli ci kontraktorzy nagle tak dokładnie opowiadać o swoim życiu prywatnym, o majątku osobistym i tak dalej. I tak dalej, więc no.
Magda, co robisz, gdy nie pracujesz? Może jakieś ciekawe hobby masz, o którym chciałabyś nam opowiedzieć?
Nie, no co ty, ja tylko siedzę i pracuję.
Jeszcze się nie. Uczysz.
O właśnie.
Czasem. Nie, wiesz co, no nie wiem, nie mam jakichś takich bardzo wysublimowanych hobby. Lubię czytać, lubię sztukę, lubię chodzić na fajne wystawy. Nie wszystkie rozumiem, właśnie sztukę współczesną to jakby. Lubię układać puzzle, ostatnio bardzo to polubiłam. Lubię rysować, takie rzeczy. Lubię podróżować, ale wszyscy, zasadniczo wydaje mi się, że wszyscy lubią podróżować, więc to nie jest hobby. Każdy lubi jeździć w fajne miejsce, jeść dobre jedzenie i oglądać ładne rzeczy, więc chyba nie mogę tego zakwalifikować jako hobby.
Zależy, jak intensywnie chyba się to robi, tak?
No ostatnio trochę mniej.
No właśnie.
Tak, dobrze. A na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na Windowsie.
I ostatnie pytanie, Adam.
Czyli wszystko w normie. Ostatnie pytanie, Commodore czy Atari?
Ani jedno, ani drugie.
To też jest odpowiedź. Bardzo dyplomatyczna, bardzo. Ale zrozumiała. No dobrze, Magda, słuchaj, dziękujemy ci bardzo za czas, który nam poświęciłaś i za wiedzę, którą się z nami podzieliłaś. Życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich talentów w końcu w miarę nowej pracy. Może kiedyś jeszcze zobaczymy cię w innej roli z powrotem w administracji publicznej. Nie mówię, że od razu pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa, ale tacy ludzie by się przydali, żeby tam trochę pilnować tego wszystkiego, żeby to zmierzało w dobrym kierunku. Więc jeżeli słucha nas ktoś, kto w przyszłości będzie decydował o obsadach tych stanowisk, pamiętajcie o Magdzie, ona wie, co robi.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze tylko chciałam dodać, że wbrew pozorom i ogólnym mitom w sektorze publicznym jest bardzo dużo fajnych ludzi, tylko często są niedoceniani, siedzą na jakichś niskich stanowiskach i robią swoje i jakby nikt nawet sobie nie zdaje sprawy, jak kiepsko by było, gdyby ich nie było.
No, dziękujemy wszystkim, którzy robią właśnie to, o czym Magda powiedziała. Oby ich dodatki spotkały.
Tak, życzymy dodatków w nowym roku.
Dziękujemy ci bardzo i do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia, dobranoc.
Cześć.
Słuchajcie, w tym miejscu powinny być ogłoszenia duszpasterskie, ale ponieważ nie zrobiłem slajdów, to ich nie ma. Także widzimy się po prostu za tydzień i to chyba tyle. Oczywiście, no że nie tyle. On tu siedzi i już machał łapką, że chciał się z wami pożegnać również Stefan. Także
był też na początku, był.
Zaplątał się tak, to chciał potańczyć do intro, także mu pozwoliłem, bo go lubię.
Słuchajcie, widzimy się za tydzień w 91 już odcinku, coraz bliżej do setki, Adam. Także 91 tak. Odcinek tak. Już za tydzień, 21.
Jeszcze tylko dodam, no. Bo najwyraźniej część z was przychodzi po prostu automatycznie, nie czytała w ogóle zapowiedzi. W zapowiedzi jest informacja o tym, że nie ma konkursu, bo nie ma nagród, bo sponsorowi się budżet skończył, więc na nagrody oczywiście, bo na inne rzeczy jeszcze pewnie ma. Gdyby ktoś chciał zostać sponsorem nagród w kolejnym odcinku, to adam@zaufana3strona.pl. Zapraszamy. Dziękujemy i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Cześć.